Jak sekty i herezje stały się pierwszą bolszewią? Czy protestancka Europa była kuźnią niewolnictwa i lichwy? Dlaczego potop szwedzki był krucjatą przeciw katolickiej Polsce? O tym wszystkim w książce Zakazana historia Polski, tom drugi.
Polecam stanowczo, Grzegorz Braun.
Witam Państwa w kolejnym cyklu pytań i odpowiedzi. Pan Andrzej Kasprzak, 2012. Szanowny panie Stanisławie, pierwsze, czy USA wykonują właśnie manewr ucieczki do przodu? No nie. Stany Zjednoczone w tej chwili próbują po pierwsze, i to się im właściwie udało, wyplątać się z finansowania wojny na Ukrainie i naciskają Europę, po pierwsze, żeby to finansowanie wojny na Ukrainie, jeśli chce, to żeby przejęła, a po drugie, że ma być w miarę samowystarczalna w dziedzinie obronności, więc to nie jest żadna ucieczka do przodu, tylko Stany Zjednoczone po prostu realizują swój interes państwowy. Drugie pytanie. Czy Rzymianie nie przejęli kierownicy od Niemców w zarządzaniu Unią Europejską? No nie, nie. Niemcy próbują wykorzystać tę sytuację, o której mówiłem przed chwilą, żeby przejąć ręczne sterowanie Unią Europejską już oficjalnie. Ale to Niemcy, nie Rzymianie, nie. Wpływy rzymiańskie w Unii Europejskiej nie są takie duże. I trzecie pytanie, co zrobić, by Polska odzyskała niepodległość? No, przede wszystkim trzeba przestać robić głupstwa. Przede wszystkim trzeba przestać robić głupstwa. Po drugie, przygotować Polskę do tego, żeby mogła wypowiedzieć traktaty, które ograniczają jej suwerenność polityczną. A przynajmniej tak je sprecyzować, żeby tej suwerenności politycznej nie ograniczały. No podam przykład. Teraz właśnie dzisiaj, znaczy 18 grudnia, Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że Trybunał Konstytucyjny w Polsce nie jest w ogóle niezawisłym sądem i właściwie trzeba by to go rozpędzić. No. Więc pytanie, czy Polska rzeczywiście się zobowiązała do respektowania wyroków Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, czy nie? Jeśli istnieje jakiś traktat, którym Polska się do tego zobowiązała, to trzeba ten traktat wypowiedzieć, ale to trzeba państwo przygotować do tego, żeby mogło skutecznie taki traktat wypowiedzieć i żeby wypowiedzenie tego traktatu nie spowodowało jakichś zaburzeń, wewnętrznej sytuacji państwa. To takie rzeczy trzeba robić. Marcin 44R4. Szanowny panie Stanisławie, czy czytał pan kiedyś Władcę Pierścieni? No wstyd się przyznać, ale nie czytałem. Mnie taka lektura, szczerze mówiąc, nie pociąga. Mnie taka lektura nie pociąga. Jeśli chodzi o takie, bo to nawet nie wiem do jakiej dziedziny to zakwalifikować, to jest jakieś takie baśnie, że tak powiem, tego. Natomiast ja, owszem, science fiction, czy literaturę fantastyczną, to zakończyłem na Stanisławie Lemie. No i jakoś Władca Pierścieni mnie nie pociąga. Ale czytam dalej. I jeśli tak, to jakie ma pan zdanie o wpływie tej lektury i zaszytych tam wartościach katolickich, które tak mierziły koszernych, że postanowili wybebeszyć całość, robiąc popelinę serialową Rings of Power? Nie czytałem, więc nie wiem. Pierwsze słyszę, że tam są zaszyte jakieś wartości katolickie. No być może są, zresztą jak mówię, nie czytałem, więc nie wiem. No być może, że rzeczywiście Żydowie się z tego powodu zdenerwowali i tam zrobili jakąś wydmuczkę taką, ale ja ani Władcą Pierścieni nie jestem zaciekawiony, a tym bardziej tą żydowską wydmuszką. Andrzej Paweł, 78. Dzień dobry, panie Stanisławie. Z tego co wiem, mam nadzieję, że się nie mylę. Przed II wojną światową 1/3 budżetu Polski szła na armię. Z tych pieniędzy połowa szła na wynagrodzenie żołnierzy. Czy sądzi pan, że słusznie? No, to Polska bardzo, polski budżet był bardzo napięty przed wojną. Rzeczywiście te wydatki tak zwane wegetacyjne, bo to tak się one nazywają w tym języku wojskowym, wydatki wegetacyjne stanowiły dużą część tych wydatków wojskowych. To nie jest prawidłowe. To nie jest prawidłowe. Armii, która ma się rozwijać, to wydatki wegetacyjne nie powinny być tak wysokie. Tylko, no, ale no, to powinien, Polska powinna mieć większy budżet. No ale skąd miała mieć większy budżet, jak i tak był on bardzo napięty. No to niesłuszne to było, ale nie było innego wyjścia po prostu. Pytanie drugie jest takie, czy w pańskiej opinii objęcie władzy przez Piłsudskiego i odsunięcie takich ludzi jak na przykład Dmowski, generał Rozwadowski, Korfanty, Witos było przyczyną słabości Polski, czy pan na to patrzy inaczej? No, rzeczywiście ma pan na myśli przejęcie przez Józefa Piłsudskiego władzy w wyniku zamachu majowego. Józef Piłsudski proklamował wtedy tak zwaną sanację, która miała przywrócić, że tak powiem, zdrowe stosunki w państwie, ukrócić nepotyzm, ukrócić korupcję, ale nie przywróciła. Przeciwnie, tylko jednych odsunęła od żłobu, ale za to drudzy te opróżnione miejsca zajęli, no i to z fatalnym skutkiem dla państwa. Z fatalnym skutkiem dla państwa. No więc patrzę na to w ten sposób. No i na koniec trzecie pytanie. Czy pańskim zdaniem, tak jak moim zdaniem, Piłsudski to był szkodnik i agent innych państw? Czy też sprawa jest bardziej skomplikowana, pańskim zdaniem? No bardziej skomplikowana. Piłsudski rzeczywiście, no, siłą rzeczy w czasie I wojny światowej musiał być agentem innych państw, czyli państw centralnych, a przede wszystkim Austro-Węgier, bo inaczej przecież nie pozwoliliby mu na tam organizowanie legionów. Ale Piłsudski myślał o niepodległości Polski. I jeśli można tak powiedzieć, to położył pewne zasługi w samym początku swojego urzędowania w charakterze naczelnika państwa. Położył pewne zasługi, to znaczy pozbył się Niemców, bo to Niemcy mieli do niego zaufanie, dlatego go tu wypuścili z więzienia. A ponieważ Niemcy wtedy tutaj mieli rzeczywistą, że tak powiem, Niemcy kontrolowali sytuację na terenie Polski, no to dlatego Rada Regencyjna właśnie jemu przekazała najpierw dowództwo nad wojskiem 11 listopada 1918 roku. A kilka dni później władzę nad całym państwem, bo w Lublinie powstała taka, ten rząd lubelski Ignacego Daszyńskiego, który przez wiele środowisk politycznych w Polsce był postrzegany jako taka kiereńszczyzna, czyli wstęp do zbolszewizowania Polski. No i Piłsudski, tam Ryt Śmigły był z ramienia Piłsudskiego w tym rzędzie. No i tak Piłsudski przekonał tych uczestników tego rządu lubelskiego, żeby się rozwiązali. I w ten sposób, no to miał pewne zasługi, więc później, kiedy był naczelnikiem państwa już, to nie był, już nie był agentem innych państw, już nie był. Jak on tak sam o sobie mówił, to wysiadł z czerwonego tramwaju na przystanku Niepodległość. No i, ale jak mówię, no, sanacja to był po prostu, to była tragedia.
Książki Stanisława Michalkiewicza dostępne na kapitalbook.pl.
Ananas. 33. Co pan uważa o Kaddafim? Czy był tak wielkim tyranem, jak go ogłoszono? No był, był. Niestety był. W ogóle ja podejrzewam, że Kaddafi to tak ocierał się o takie rejony psychiatryczne trochę w tej swojej megalomanii. Ocierał się o rejony psychiatryczne. No jak wielu tyranów, to profesor Marian Mazur, to takich ludzi, on był to cybernetyk taki, to nazywał ich endodynamicy. Endodynamicy. No to Kaddafi to był takim endodynamikiem do kwadratu. Marek 88. Czy widzi pan porównanie z wojną w Wietnamie, a obecnie na Ukrainie oraz w Afganistanie? Moim zdaniem do walki na obcym terenie między USA i Rosją, kiedy bolszewików, a teraz cara Putina, to walki na obecnym terenie, na obcym, przepraszam, terenie między USA i Rosją, kiedyś bolszewików, a teraz cara Putina. Czy opinia publiczna tego nie widzi? No ja uważam, że jest bardzo dużo podobieństw między wojną w Wietnamie, a wojną na Ukrainie, bo w Wietnamie Stany Zjednoczone nie wojowały z Wietnamem. Stany Zjednoczone wojowały z Układem Warszawskim i z Chinami na dodatek, dlatego ta wojna była trudna. Rosja też nie wojuje z Ukrainą, bo z Ukrainą to by sobie poradziła znacznie szybciej niż sobie radzi. Natomiast wojuje z całym Sojuszem Północnoatlantyckim, no i jeszcze z państwami, z wasalami Stanów Zjednoczonych, które do NATO nie należą, takimi jak Korea Południowa, Japonia czy Australia. Więc tak to wygląda. To dużo analogii jest. Pan Piotr Marecki. Jest takie określenie wojna sprawiedliwa. Czy pana zdaniem jest coś takiego? Oczywiście, proszę pana. Oczywiście. Wojna, najkrótsza definicja wojny sprawiedliwej to jest taka, że wojna sprawiedliwa to ta wojna, którą my prowadzimy przeciwko naszemu nieprzyjacielowi. Natomiast wojna, którą nasz nieprzyjaciel prowadzi przeciwko nam, jest wojną niesprawiedliwą. Co z tego wynika? Wynika z tego logicznie, że ta sama wojna może być jednocześnie sprawiedliwa i niesprawiedliwa. No i tak. Tak, co było do okazania? Łukasz Alf. Czy obecna polityka Stanów Zjednoczonych wobec Europy Środkowo-Wschodniej realnie wzmacnia suwerenność regionu, czy jedynie podporządkuje go pod interesy mocarstw? Stany Zjednoczone naciskają na Europę, żeby się usamodzielniła pod względem obronności. No tu Europa próbuje się usamodzielnić. To nie jest podporządkowanie interesom mocarstw. Próbuje się usamodzielnić. I następne pytanie. Jak pan ocenia rolę Władimira Putina w obecnym układzie sił międzynarodowych jako gracza reaktywnego wobec działań Zachodu, czy polityka realizującego drugofalową strategię odbudowy wpływów Rosji? Moim zdaniem raczej reaktywnego wobec działań Zachodu, bo przypomnę, wie pan, najlepiej to na przykładzie to wyjaśnić, co mam na myśli. W 1999 roku nastąpiło rozszerzenie NATO na państwa Europy Środkowej. W ten sposób Sojusz Północnoatlantycki przybliżył się do granic Rosji. Ale Rosja nie protestowała przeciwko temu i nie wszczynała z nikim żadnej wojny, nawet hybrydowej. Dlatego, że w 1997 roku, 2 lata wcześniej, zostały z Rosją podpisane porozumienia paryskie dotyczące tak zwanych środków budowy zaufania. I tam były rozmaite postanowienia, między innymi takie, że zachodnia broń jądrowa nie będzie przesuwana na wschód od dawnej granicy niemiecko-niemieckiej i że na terytorium, na obszarze państw nowo przyjętych do Sojuszu Północnoatlantyckiego nie będą zakładane stałe bazy NATO. No i wydawało się, że tutaj jakiś modus vivendi został ustanowiony, tym bardziej, że 20 listopada 2010 roku na szczycie NATO w Lizbonie zostało proklamowane strategiczne partnerstwo NATO-Rosja. Strategiczne partnerstwo NATO-Rosja to było wielkie wydarzenie, dlatego że przez cały okres zimnej wojny Rosja i NATO uważały się wzajemnie za śmiertelnych wrogów, a teraz ci śmiertelni wrogowie stali się strategicznymi partnerami. No i wydawało się, że klamka zapadła na 50, może nawet na 100 lat. Ale prezydent Obama w 2014 roku wysadził to strategiczne partnerstwo w powietrze razem z samym porządkiem lizbońskim. No i Rosja zareagowała na to wysadzenie w powietrze. Przypomnę, że Stany Zjednoczone wyłożyły 5 miliardów dolarów na zorganizowanie na Ukrainie Majdanu, którego nieukrywanym wcale celem było wyłuskanie Ukrainy z rosyjskiej strefy euro. To było ten podział Europy na strefę niemiecką i strefę rosyjską, to był fundament, kamień węgielny porządku lizbońskiego. Tymczasem prezydent Obama wysadził go w powietrze. I Putin zareagował. Putin zareagował, zajął Krym i rozpoczęła się najpierw taka pełzająca, a potem już niepełzająca wojna na Ukrainie. O co chodzi? O to, żeby Ukraina wyrzekła się żadnych tam udziałów NATO, no i tam jeszcze, żeby się zdenazyfikowała. To niby taki pretekst jest do wojny, ale moim zdaniem nie w 100% pretekst, bo wystarczy pojechać na Ukrainę. Ja jeszcze przed wojną byłem na Ukrainie i rzeczywiście tam wpływy banderowskie aż biją w oczy. To nie jest tam przesada. To jest jedyna ideologia, banderyzm jest jedyną ideologią, która jest na Ukrainie rzeczywiście żywa. I nie powinniśmy o tym zapominać. I nie powinniśmy o tym zapominać. Więc odpowiadając na pana pytanie, oceniam rolę Władimira Putina jako gracza reaktywnego, a być może, że tam gdzieś w tyle głowy ma marzenie odbudowy wpływów Rosji, ale to na razie reaguje na to, co Zachód z nim tam próbuje eksperymentować. I tym spostrzeżeniem kończę ten cykl pytań i odpowiedzi. Żegnam się z Państwem do następnego cyklu.
Polecam stanowczo Grzegorz Braun.